Prawicowa książka pod choinkę. Zdobądź autograf ulubionego pisarza. Zapraszają Stanisław Michalkiewicz, Witold Gadowski, Grzegorz Braun i inni. Warszawa, 20 grudnia, start godzina 17. Ajwaj! Jak czekista z czekistą, czyli dialogi Pipermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Proszę Państwa, walka o praworządność w naszym nieszczęśliwym kraju wchodzi w nową fazę. Właśnie Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o odroczeniu podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że Państwowa Komisja Wyborcza nie przyjęła sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości, co oznaczało, że Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie subwencji, które partie polityczne otrzymują w związku z poniesieniem kosztów kampanii wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość, warto dodać, że ta decyzja o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS-u zapadła w Państwowej Komisji Wyborczej stosunkiem głosów 5-4, więc widać wyraźnie, że zdania były podzielone i tylko jeden głos przeważył, być może pana Kalisza. No, Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z możliwościami, jakie tutaj prawo stwarza dla partii politycznej, zaskarżyło tę decyzję do Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która rozpatrywała tę skargę, uwzględniła ją, co w normalnych warunkach oznaczałoby, że Państwowa Komisja Wyborcza musi przyjąć sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. No a pan minister finansów, pan Domański, powinien zrobić przelew tej subwencji wyborczej. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza no, nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, bo tam zasiadają sędziowie, których towarzycho, co to jeszcze samego generała Kiszczaka znało, nie akceptuje. No i w związku z tym zapanowała taka sytuacja dziwaczna, dlatego że i pan minister Domański powiedział, że on Sądu Najwyższego nie uznaje, że on uznaje tylko Państwową Komisję Wyborczą. No i proszę Państwa, 15 chyba grudnia Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła podjęcie decyzji w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości, więc ani nie przyjęła, ani nie odrzuciła. Krótko mówiąc, rozpoczął się stan zawieszenia. W rezultacie Prawo i Sprawiedliwość nie otrzyma subwencji. Nawiasem mówiąc, ta decyzja o odroczeniu też została podjęta stosunkiem głosów 5-4. Widać wyraźnie, że ten podział polityczny w Państwowej Komisji Wyborczej cały czas się utrzymuje. Ale nie tylko taki skutek tutaj wystąpi w postaci wstrzymania na okres kampanii prezydenckiej, wstrzymania subwencji wyborczej dla PiS-u, może to wywołać konsekwencje jeszcze dalej idące. Rzecz w tym, że powiedzmy, że wybory prezydenckie się w ogóle odbędą. No bo jak Państwowa Komisja Wyborcza nie podejmuje żadnej decyzji, to nie wiadomo, czy zarządzi, znaczy, czy przeprowadzi wybory prezydenckie, czy też je odroczy ad calendas graecas. Ale załóżmy, że jakimś ci sposobem wybory prezydenckie w przyszłym roku by się odbyły. No i teraz jakie możliwe warianty są? Pierwszy wariant jest taki, że może te wybory wygrać, bo oczywiście jak Państwa Komisja Wyborcza prawidłowo policzy głosy, tak jak Józef Stalin przykazał, no to może wygrać pan Rafał Trzaskowski z pierwszorzędnymi korzeniami, które z nieznanych mi przyczyn starannie ukrywa, a żadna opozycyjna szwajn mu tych korzeni z jakichś zagadkowych przyczyn nie wyciąga. Warto zwrócić uwagę, niedawno pan Trzaskowski składał jakieś kwiatuszki czy wianuszek z okazji rocznicy stanu wojennego i towarzyszył mu Kukuniek. No widać wyraźnie, że Kukuniek poczuwa się do pewnej wspólnoty. Kukuniek miał w swoim życiorysie epizod agenturalny. Zresztą nie wiadomo, czy ten epizod agenturalny się skończył, bo bardzo możliwe, że to właśnie oficer prowadzący mu kazał tam poparcia udzielić panu Trzaskowskiemu, jako że pan Trzaskowski oprócz pierwszorzędnych korzeni ma również inne takie, to po mamusi oddziedziczył, bo mamusia była tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, więc widać, że konfident do konfidenta ciągnie. No i stąd ta, że tak powiem, to towarzystwo Kukuńka, którym delektował się pan Trzaskowski. No więc wyobraźmy sobie, że pan Trzaskowski wygra wybory. No i co wtedy? No wtedy zgodnie z konstytucją Sąd Najwyższy powinien te stwierdzić ważność tych wyborów, wydać orzeczenie o stwierdzeniu ważności tych wyborów. Problem polega na tym, że takie orzeczenia wydaje właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, której Państwowa Komisja Wyborcza nie uznaje. I pan minister Domański nie uznaje, i Donald Tusk nie uznaje, i pan minister Bodnar, i wszyscy bodnarowcy nie uznają. No i to jak nie uznają, no to powiedzmy, nawet gdyby Izba Kontroli Nadzwyczajnej uznała, że wybory były ważne, to przecież takiego orzeczenia nie można uznać zgodnie z wykładnią wielce czcigodnego oczywiście mecenasa Romana Giertycha, który twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie istnieje. No skoro ona nie istnieje, to nie mogą istnieć żadne orzeczenia przez nią wydane. Również orzeczenie o ważności wyboru pana Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Nikt inny takiej decyzji, takiego postanowienia podjąć nie może, dlatego że konstytucja tutaj wyraźnie mówi, że ważność wyborów również prezydenckich stwierdza Sąd Najwyższy, a konkretnie właśnie, to już konstytucja nie mówi, ale konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej. No więc nie wiadomo, czy Rafał Trzaskowski zostałby prezydentem, czy by nie został prezydentem, ale wyobraźmy sobie drugą sytuację, że wybory wygra pan Nawrocki. No i co wtedy? Wtedy Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej mogłaby stwierdzić, że wybór pana Nawrockiego był ważny. No ale Państwa Komisja Wyborcza nie uzna tego orzeczenia Sądu Najwyższego. W związku z tym pytanie, czy kto będzie prezydentem w tej sytuacji? Czy pan Trzaskowski, jeśli by wygrał, czy pan Nawrocki, jeśli by wygrał? Bardzo możliwe, że żaden by nie mógł zostać prezydentem. No a w tej sytuacji jakie jest wyjście? Pełniącym obowiązki prezydenta zostałby pan marszałek Hołownia. Ponieważ jak nie ma prezydenta, a w tej sytuacji nie wiedzielibyśmy, czy jest prezydent, czy nie ma, no raczej nie ma, no to jego obowiązki przejmuje marszałek Sejmu, tak jak to się stało 10 kwietnia 2010 roku, kiedy prezydent Kaczyński, Lech, zginął w katastrofie smoleńskiej. No to nie jest wykluczone, że tu niespodzianka się szykuje. Pan minister Bodnar zorientował się, że Państwa Komisja Wyborcza Kalisza strzeliła nie tylko sobie w stopę, ale całemu waginetowi Donalda Tuska, już nie w stopę, tylko w kolano. No i pan minister Bodnar tam zaczyna kombinować, co by tu zrobić, że ustawę taką wprowadzić w międzyczasie tak zwanym, że nie Sąd Najwyższy, to nie wiem jak to, konstytucję by trzeba było zmienić, a waginet Donalda Tuska takiej większości w Sejmie nie ma, no ale tam pal sześć konstytucję. Pan minister Bodnar twierdzi, że ustawę by trzeba było wydać, że to nie Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów, tylko Państwowa Komisja Wyborcza. Ale przecież takiej ustawy prezydent Duda, dopóki będzie prezydentem, to nie podpisze, dlatego że właśnie oświadczył, że on będzie bronił do upadłego statusu sędziów przez siebie mianowanych. Bez względu na to, co na ten temat sądzi pan minister Domański, co na ten temat sądzą bodnarowcy, no i co na ten temat sądzi pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że burdel i serdel robi się na 14 fajerek w naszym bantustanie. Takie są skutki walki o praworządność, którą nakazała w naszym bantustanie prowadzić nasza złota pani Angela Merkel jeszcze w marcu 2017 roku. Przypomnę, jak to było. Otóż w lutym, 7 lutego 2017 roku nasza złota pani przyjechała do Warszawy po fiasku Ciamajdanu i po rozmowach, jakie tam przeprowadziła z różnymi konfidentami niemieckimi i takimi innymi, no to doszła do wniosku, że nie ma co tutaj wojować o demokrację w naszym bantustanie, tylko trzeba teraz przestawić akcenty i wojować o praworządność. Ta walka o praworządność zaczęła się od tego, że z inspiracji naszej złotej pani wszystkie organizacje broniące praw człowieków na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z takim apelem, żeby zrobiła z Polską porządek, dlatego że ochrona praw człowieków w Polsce urąga wszelkim standardom. No to Komisji Europejskiej nie trzeba było dwa razy tego powtarzać, tym bardziej, że do tego apelu, do tego zarządzenia naszej złotej pani natychmiast z entuzjazmem włączyło się towarzycho, nie tylko towarzycho, ale również niezawiśli sędziowie, wśród których tam myślę, że co najmniej kilka tysięcy, bo to środowisko sędziowskie liczy około 10 tysięcy, ale z tego połowa nawet to mogą być agenci, jeśli nie wojskowych służb informacyjnych. Przypomnę, jak to wyglądało. Otóż taką za komuny, za pierwszej komuny, to taką transmisją bezpieki do środowiska sędziowskiego była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Tam ten stopień upartyjnienia w sądach to był trochę mniejszy niż w prokuraturze czy w SB, no ale też był. I w związku z tym za pośrednictwem partii bezpieka tam transmisję swojej woli przekazywała środowisku sędziowskiemu i poszczególnym niezawisłym sędziom. No ale w 1990 roku PZPR się rozwiązała, tam sztandar wyprowadzono i tak dalej, no i ten pas transmisyjny się urwał. I co się wtedy stało? Ano natychmiast został utworzony nowy pas transmisyjny bezpieki do środowiska sędziowskiego w postaci organizacji niezawisłych sędziów Justicja. No i ta Justicja, to rozumiem, że to ta wywiad wojskowy, tutaj stare kiejkuty te Justicje, że tak powiem, zainspirowały. No i tutaj ci członkowie Justicji, to podejrzewam, że to agent na agencie siedzi i agentem pogania. No a z kolei przypadkowo się wydało, podczas rozpoznawania takiej sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, takiego sędziego z Katowic, pana Andrzeja Hurasa, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z kolei prowadziła operację Temida, która miała na celu werbunek agentury właśnie w środowisku sędziowskim. Pan sędzia Lipiński, który prowadził tę sprawę, zwrócił się do ABW z żądaniem dostarczenia informacji na ten temat. Oczywiście głuche milczenie było mu odpowiedzią, no ale jest druga taka organizacja niezawisłych sędziów, Temis. No to ona nawet, jeśli chodzi o, nawet w nazwie nawiązuje do operacji Temida. To co my tu mamy, cywile, myśleć, jak nie podejrzewać, że w środowisku sędziowskim aż się roi od agentów, no i dlatego sądy są niezawisłe. Proszę Państwa, więc tu mamy taki problem, taki pasztet z tymi wyborami prezydenckimi, a tu coraz to nowi pretendenci się zgłaszają, tu mamy prawdziwy wysyp prezydentów. Ostatnio się zgłosiła pani Biejat, to znaczy lewizna, to ją tam przez aklamację wysunęła do kandydowania na prezydenta. No i od razu tutaj się wyjaśniło, że pani Biejat falstart tu się dopuściła. Wyszło to na jaw podczas programu w TVN-ie Kropka nad i, podczas którego resortowa stokrotka przesłuchiwała panią Biejat. No i resortowa stokrotka obsztorcowała panią Biejat. Widać wyraźnie, że stare kiejkuty nie są zadowolone z tego, że obóz zdrady i zaprzeństwa, aż trzech tutaj kandydatów na prezydenta wystawia, pana Trzaskowskiego, pana marszałka Hołownię, no i panią Biejat, jakby jeszcze tych dwóch było za mało. No widać wyraźnie, że to dobrze nie wygląda, stare kiejkuty się złoszczą, a resortowa stokrotka natychmiast panią Biejat obsztorcowała, widać wyraźnie, że nie jest zadowolona z tego. Proszę Państwa, skoro już o TVN-ie mowa, no to wypada przypomnieć, że Donald Tusk, kiedy tam rozpoczęły się spekulacje, kto może wykupić TVN, że tam takie konsorcjum czesko-węgierskie i tam dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało dużo do powiedzenia i funkcjonariusze Propaganda Abteilung zatrudnieni w TVN będą musieli teraz chwalić Jarosława Kaczyńskiego. No to strach pomyśleć, jakie Katiusze by przechodziła resortowa stokrotka, pani Anita Werner. No ale to trudno, jak trzeba, to trzeba, jak mus, to mus. Proszę Państwa, Piotr Kraśko, tam jeszcze inni, jeszcze inne gwiazdy telewizyjne. No i Donald Tusk, żeby uspokoić tutaj te gwiazdy i, że tak powiem, usunąć im ten dysonans poznawczy, oświadczył, że on wpisze TVN i Polsat do rejestru spółek strategicznych. No, jest tu pewien problem natury prawnej, ale to już tam widać, że Donald Tusk na żadne natury prawne nie zwraca uwagi, bo zgodnie z ustawą o zarządzaniu tam spółkami Skarbu Państwa, to oczywiście można wpisać spółki do rejestru spółek strategicznych, ale pod jednym warunkiem, że Skarb Państwa w tych spółkach ma udziały. To jest expressis verbis w tej ustawie napisane. No a w TVN-ie ani w Polsacie Skarb Państwa nie ma żadnych udziałów. To są spółki prywatne. Ta TVN to jest spółka Discovery, więc w ogóle amerykańska. No i a ten Polsat, no to tam powiedzmy, że pan Solosz tam z czym on własnym majątkiem zarządza, czy powierzonym, to jest sprawa osobna, nie będę tutaj w to wnikał. W każdym razie Skarb Państwa nie ma udziałów ani w TVN-ie, ani w Polsacie, w związku z tym nie bardzo wiadomo, na jakiej zasadzie Donald Tusk miałby to, te firmy wpisać do rejestru spółek strategicznych, bo wtedy rzeczywiście nie można by było ich sprzedać bez zgody rządu, to znaczy konkretnie ministra aktywów państwowych. Proszę Państwa, cisza zapadła, bo to wiadomo, że to na rympał, czy tam silnych ludzi się wyśle do TVN-u i tyle. I po krzyku, tak jak to zrobił pan Bartłomiej Sienkiewicz ze swoimi przyjaciółmi z gangu Wołomińskiego, zajął telewizję publiczną. No, ale tu zabrał głos Departament Stanu. Amerykański Departament Stanu, szef Departamentu Stanu, sekretarz stanu, pan Blinken, takie delikatne demarsz tutaj zajął stanowisko w tej sprawie, mianowicie powiedział, że no owszem, takie rzeczy to można robić, żeby tu nie dopuścić do jakiejś dywersji ze strony zagranicy. Ale jednocześnie powiedział, że nie należy tego nadużywać w stosunkach wewnętrznych. W stosunkach wewnętrznych. No, a tu Donald Tusk najwyraźniej w stosunkach wewnętrznych chciał tego nadużyć. Oczywiście bez oglądania się na ustawy, bo jak wiemy, Donald Tusk proklamował demokrację walczącą. Nie wiem, jak to jest po niemiecku. Pani Ewa Łętowska to użyła nawet niemieckiego terminu, jak to wygląda. Przypuszczam, że to z czasów Hitlera. Jeszcze pochodzi ta nazwa, była niby z jakich. No i w związku z tym demokracja walcząca polega na tym, co sam no, Donald Tusk wyjaśnił, że jak nie ma prawnych narzędzi, to się demokracji realizuje przy pomocy narzędzi bezprawnych. No, ale czy Departament Stanu, nawet w administracji Józia Bidena, która jest bardzo tolerancyjna, tutaj nawet pan ambasador Brzeziński wyskoczył przed orkiestrę i tam zaczął gadać głupstwa popierające decyzje Donalda Tuska, czy te deklaracje Donalda Tuska, ale widocznie Departament Stanu dał mu po łapach. No i tam wycofał się z tego stanowiska. Widać, że ten pan Brzeziński to za mądry nie jest. No ale to, takich już mamy tu ambasadorów. Jak nie pani Żorżeta, to pan Brzeziński. Miejmy nadzieję, że jak Donald Trump zostanie zaprzysiężony na prezydenta, to jakiegoś bardziej sensownego ambasadora tutaj do Warszawy wyznaczy, a nie panią Żorżetę, bo to by była tragedia. No ale nic, proszę państwa, w każdym razie mamy galimatias niesamowity. No i w rezultacie widzimy, że tak jak w XVIII wieku, państwo nasze w coraz mniejszym stopniu staje się sterowne. I to jest taki chyba intencjonalny rezultat walki o praworządność, którą w 2017 roku nakazała nam nasza złota pani.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.